Henryk Łabędź, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Zakładach Mniejszych Tarnów.
Panie przewodniczący, coraz głośniej się mówi w Polsce o tym, że likwidowany praktycznie jest z premedytacją w naszym kraju przemysł obronny, podobnie jak i dotyczy to również polskiej armii, dotyczy to różnych innych dziedzin przemysłu, jak na przykład stocznie, jednym słowem, nam nie opłaca się to, co opłaca się innym. A jaka na dzień dzisiejszy jest sytuacja z zamówieniami chociażby w zakładach mechanicznych?
Absolutnie zgadzam się z tezą postawioną przez pana redaktora, jeżeli chodzi o trudną sytuację w sektorze zbrojeniowym. To jest od wielu lat, ale tak dramatycznej sytuacji jak w tej chwili to po prostu nie było. No, nie wystarczą PR-owskie sondaże czy odzywy w stylu, że jakoś to będzie. No, jakoś to nie będzie niestety. Po przykład stoczni pokazuje, że jeżeli się nie ma pomysłu, to bardzo łatwo można rozłożyć każdy sektor. I to dotyczy także niestety sektora zbrojeniowego. Wiele firm już padło. Wiele pracowników w sektorze odeszło na przymusowe zwolnienia i jedynym pomysłem na restrukturyzację sektora nie jest dofinansowanie tych przedsiębiorstw, modernizacja i poprawy wyrobów czy technicznego stanu tego sektora, tylko po prostu restrukturyzacja polegająca na zwolnieniu osobowym. I niestety, ryba psuje się od góry. Jeżeli minister obrony narodowej jest lekarz, psychiatra, no to pytam o kompetencje. Każdy, kto przyjmuje się gdziekolwiek do zakładu pracy, posiada pewne CV, które mówi o jego doświadczeniu i możliwości pełnienia funkcji. Niestety, lekarz, psychiatra nie jest dobrym kandydatem na ministra obrony narodowej, tak jak na pewno nie jest dobrym kandydatem prawnik na ministra infrastruktury, czy geodeta na ministra skarbu. Ja mówię to bez jakiejkolwiek złośliwości, natomiast nie może być takiej sytuacji, i to mówię z dużym smutkiem, że ten sektor jest upolityczny. My wiemy o tym, że konkursy na prezesów firm czy członków, ale szczególnie prezesów firm w sektorze, to są fikcyjne. Wiadomo, kto ma wygrać, aby pełnić funkcję prezesa w przedsiębiorstwie. U nas też jest podobna sytuacja w zakładach mechanicznych, że no niestety pan prezes, mając doświadczenie dyrektora szpitala, zostaje prezesem w sektorze zbrojeniowym. Ja nie odbieram mu jakiejkolwiek chęci może do działania, ale po prostu potrzebne jest doświadczenie, tak jak w każdej innej dziedzinie. I nie może, wracam do poprzedniej swojej myśli, nie może być taka sytuacja, że jeżeli ten sektor jest upolityczniony i tu nie pomogą zaklęcia parlamentarzystów z PO, czy z PSL-u, czy ministrów. Przykład Siemianowicz świadczy o tym, że z kurnika, można powiedzieć, zrobi się dobre przedsiębiorstwo, jeżeli taka będzie wola decydentów politycznych. I w tej chwili z Siemianowicach na przykład, który był bardzo prawie bankrutem. Jest to bardzo dobra firma, która rozwija się i gdzie średnia zakładu jest ponad 4000 zł i nie ma obawy o przyszłość zakładu. I jeżeli my mówimy o silnym lobby, możemy mówić o silnym lobby, a więc minister skarbu, minister obrony narodowej, prezes Bumaru oraz przewodniczący Rady Nadzorczej jest tutaj z Małopolski i te osoby nie są w stanie zagwarantować bezpiecznego funkcjonowania jedynej firmy w Małopolsce, jakim są zakłady maniczne, to ja się pytam, czy naprawdę oni są tacy silni, czy po prostu tę siłę pokazują tylko na konferencjach.
Na czym polega problem zakładów mechanicznych? Nie wiem, czy może po prostu jest przestarzały park maszynowy, który nie potrafi wytwarzać wyrobów o określonej jakości, czy może w ogóle jest to produkcja nieodpowiadająca zapotrzebowaniom rynku, czy może problem jest w tym, nie wiem, z trudnościami na rynkach ogólnoświatowych, czy może niewłaściwie jest prowadzona polityka dotycząca właśnie tej sfery pozyskiwania zamówień. Jak to wygląda?
Wszystkie kryteria, które pan przedstawił przed chwileczką, panie redaktorze, są prawdziwe. Natomiast absolutnie z jednym jestem zgodny, jeżeli chodzi o stanowisko z panem prezesem Jagiełło, oceniając sytuację w zakładach mechanicznych, że bez przynajmniej zabezpieczenia na 2 lata zamówień dla zakładów mechanicznych jest niemożliwa restrukturyzacja. Aby przeprowadzić restrukturyzację w zakładach mechanicznych, musi być bezpieczeństwo zamówień no co najmniej na poziomie 45-50 milionów rocznie, a więc 100 milionów na dwa lata, jak łatwo obliczyć, i wtedy można przeprowadzić restrukturyzację. Ja tu akurat się zgadzam z panem prezesem Jagiełło, że bez takiej gwarancji po prostu restrukturyzacja jest, no to jest po prostu taka fikcja, uprawianie pewnej fikcji i szukanie ratunku, no i takimi działaniami ad hoc, gdzie zakłady są pozostawione same sobą, jest szukanie inwestora na produkcję cywilną czy inwestora na produkcję specjalną. To BUMAR jako organ zarządzający powinien wskazywać, jakie są kierunki działania, jeżeli chodzi o zakres produkcji specjalnej, a Agencja Rozwoju Przemysłu powinna wskazywać, jakie cele powinny być wykonywane, jeżeli chodzi o produkcję cywilną. Natomiast niestety te dwa ogniwa bardzo słabo funkcjonują i zakłady w sektorze są pozostawione same sobie. I na podstawie tego, co obserwuję w sektorze, jeszcze raz wrócę do tego. Zakłady Meska Skarżysko, skąd pochodzi przewodniczący sekcji krajowej przemysłu zbrojeniowego, który ma bezpośredni kontakt z ministrami, funkcjonują dosyć sprawnie. I to po raz kolejny potwierdza moją tezę, że zakłady są upolitycznione. I ja po raz kolejny na stacji, poprzez stację internet, apeluję do decydentów, a więc te osoby, które wymieniłem, i parlamentarzystów z koalicji rządzącej, żeby naprawdę zainteresowały się losem zakładów mechanicznych, bo inaczej będzie to po wielu przedsiębiorstwach, które padły w Tarnowie, kolejne duże przedsiębiorstwo, które nie będzie miało żadnych szans ze względu na to, że te zamówienia są niestety są możliwe od rządu.
Czy w takim razie, rozumiem, można taką tezę postawić, którą już chyba parę lat temu takie wrażenie odnosiłem, dotyczące pewnego chaosu organizacyjnego w samym BUMARze?
Tak jest. Zmiany na stanowisku prezesa niewiele dają, jeżeli zmieni się jedną legitymację PiS-u na legitymację Platformy Obywatelskiej. Niestety, kompetencje nie są związane z żadną przynależnością partyjną i sama zamiana prezesa BUMAR-u bez spowodowania, aby BUMAR realizował cele, które przed nim muszą być postawione, a więc jest to przedsiębiorstwo, które zrzesza kilkadziesiąt przedsiębiorstw w skali Polski, i BUMAR powinien zawierać kontrakty, a przedsiębiorstwa powinny realizować produkcję, która wynika z podpisanych kontraktów. Natomiast w tej chwili jest sytuacja postawiona do góry nogami, że to zakłady czasem starają się pozyskanie jakiegoś kontraktu. Jeżeli ten kontrakt pozyskają, to muszą wpłacić haracz na BUMAR bez jakiegokolwiek udziału BUMAR-u, więc tak się nie da pracować. I tak jak mówię, no, tak jak wcześniej powiedziałem, BUMAR musi wskazywać pewne cele dotyczące całości sektora zbrojeniowego, i to nie tylko pretensje takie w stosunku do BUMAR-u wskazują pracownicy zakładów mechanicznych, ale po prostu w całym sektorze. Nie wiadomo, gdzie ten sektor może funkcjonować, gdzie, w jakich kierunkach obszarowych możemy negocjować, z kim możemy negocjować, na jakich zasadach zawierać te kontrakty, ponieważ niejednokrotnie też kontrakty, które by udało się finalizować, są kwestionowane przez organ, jakim jest BUMAR, mówiąc, że po prostu ta produkcja jest nieopłacalna. No i tak doprowadzam do takiej sytuacji, że ta nieopłacalna produkcja jest w kręgu zainteresowań Chińczyków, którzy chcą po prostu tutaj zakłady zbrojeniowe na terenie Polski budować, i doprowadzimy naprawdę do pełnego absurdu, chyba że chodzi o to, że aktualnie rządzący mają kompleksy wynikające z tego, że musimy szybko gonić Europę. Oni się dowiedzieli, niektórzy, tak jak z billboardów kiedyś, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mówili, że są Europejczykami. Ja się czułem od tysiąca lat, że jestem w Europie, natomiast my za wszelką chcemy gonić Europę, i aktualnie rządzący myślą, że nasze wyroby są złe. Nasze wyroby są bardzo dobre, o czym świadczy na przykład wygranie kiedyś przez zakłady mechaniczne nagrody Defendera na targach w Kielcach i to jest tak jak Oscar w Hollywood i to świadczy o tym, że ten poziom produkcji jest wysoki, chociaż potwierdzam słowa pana redaktora także, że jakość tych usług nie jest czasem najwyższej próby z tego powodu, że park maszynowy jest na zakładach mający kilkudziesięcioletni i to tylko dzięki determinacji pracowników. Ta produkcja jest realizowana poprzez to, że pracownicy, znając sprzęt, na którym pracują po kilkadziesiąt lat, a który powinien pracować bez jakiegokolwiek udziału, a nie pracuje, jeżeli pracownicy na przykład odpowiedniej próby jakoś nie złapią poprzez na przykład podłużenie jakiejś podkładki, gdzieś podstawienie.
Ja słyszałem, że duże są właśnie straty materiałowe na tych urządzeniach.
Tak jest, to jest oczywiście dużo takich strat, natomiast to wszystko, tak jak mówię, no wynika z tego, że ten park maszynowy jest bardzo postarzały i po prostu nie da się na tym cokolwiek zrobić.
A zagrożona jest, rozumiem, bardziej produkcja zbrojeniowa niż cywilna. Nieprawda.
To znaczy, panie redaktorze, jeżeli chodzi o produkcję zbrojeniową, to ja nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć i to jest paradoks sytuacji. Wynika z tego, że po prostu my jako związki zawodowe otrzymujemy szczątki informacji tego, co tam zarząd negocjuje niejednokrotnie. Tak nie powinno być. My sobie nie uzurpujemy prawa, aby mówić, w jakim kierunku ma ten zakład iść, jakie powinny być przyjmowane zamówienia, ale chcemy jako pracownicy zakładów mechanicznych z długoletnim stażem, ja sam pracuję ponad 25 lat na zakładach mechanicznych, wiedzieć, co się w przedsiębiorstwie dzieje. Natomiast powiem tak, że z jednej strony sytuacja w zbrojeniowcu jest bardzo ciężka, ale z drugiej strony ona może być bardzo szybko naprawiona, z tego powodu, że Bumar, paradoksalnie, jak byłem na spotkaniu 10 lutego, potwierdził prezes Bumaru, że jeżeli chodzi o produkcję wojskową, to oni są zainteresowani inwestowaniem w zakłady mechaniczne, ale kiedy i ile, no to już tego nie powiedział niestety. I ta sytuacja, jeżeli by się udało kontrakty zawrzeć przez Bumar, no to ta sytuacja w sektorze bardzo szybko się poprawi z tego powodu, że produkcja wojskowa jest bardzo rentowa, opłacalna, także tutaj nie ma problemu. Natomiast gorsza sytuacja oczywiście jest, jeżeli chodzi o produkcję cywilną. Są tam rozmowy z firmą Colchester prowadzone przez zarząd. Pan prezes Jagiełłuch już chwalił się, że jakiś list czy pakiet inwestycyjny list intencyjny jest podpisany, natomiast obawiam się, że te 75% do 25% na niekorzyść dla zakładów mechanicznych jest pozbawienie się wpływu na to, co się w przedsiębiorstwie będzie działo, jeżeli chodzi o produkcję cywilną. Ja nie do końca dla Colchestera. Wpływu, podział, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji po prostu i przejęcia majątku w wysokości 75% przez tą firmę Colchester w stosunku do zakładów mechanicznych jest nie do końca dla mnie zrozumiałe i zapewnienia pana prezesa, że nie będzie jakichkolwiek zwolnień, też nie do końca mnie uspokaja z tego powodu, że my z zarządem podpisaliśmy niejednokrotnie parę porozumień, które nie do końca zostały zrealizowane. Więc chciałbym, jeżeli będą takie rozmowy, w imieniu organizacji związkowych negocjować może pakiet socjalny, może gwarancję, jaka będzie przyszłość dla produkcji cywilnej. Na razie o tym się nie mówi. No i to jest, wydaje mi się, cały model funkcjonowania gospodarki w skali kraju. No,
nikt nie wie, jak to będzie.
Tak jest, potwierdzam absolutnie. To jest taki model funkcjonowania, że dobra, jest fajnie, elegancko, ludzie zadowoleni, uśmiechnięte twarze, przed wami jeszcze dzień, może humory będą lepsze na drugi dzień. I to tak mówię, no, spraw gospodarczych nie ma możliwości zawalenia jakiegokolwiek dnia, bo wiemy o tym, że biznes nie rozwija się w ciągu dnia i też kryzys nie następuje na drugi dzień. Natomiast decyzje, które są w tej chwili podejmowane, za jakiś czas przyniosą zyski i absolutnie, jak obserwuję, jaka jest sytuacja w skali kraju, ale skupię się na sektorze przemysłu obronnego, bo mam do tego prawo, będąc, pracując także działając w sekcji krajowej przemysłu zbrojeniowego, mam ten ogląd. Mogę powiedzieć, że absolutnie duże zaniepokojenie obserwuję, kiedy patrzę na nominacje dla prezesów przedsiębiorstw, patrzę na to, kto jest w poszczególnych radach nadzorczych. I jeszcze raz potwierdzę, że czy będę orędownikiem tego i apelu do decydentów, którzy mają wpływ na obsadę czy prezesów firm, czy członków rad nadzorczych. Panowie, opamiętajcie się. Kompetencje nie są zależne od legitymacji partyjnej. Nie może być tak, że ktoś jest piekarzem, drukarzem, a jest członkiem Platformy Obywatelskiej, to jest bardziej kompetentny od kogoś, kto 35 lat pracuje w sektorze. Na miły Bóg, tak nie może być. Zaniepokojenie czy przyzwolenie, które widzimy w skali kraju, możemy także zauważyć w zakładach mechanicznych. O ile rozumiemy się w niektórych celach, które wytacza zarząd i niejednokrotnie podejmujemy wspólne działania, jeżeli chodzi na przykład o zwiększenie zamówień dla zakładów mechanicznych, to bardzo niepokojące są działania, które uderzają w normy współżycia społecznego, a więc takie, kiedy zarząd bez konsultacji czy nawet bez powiadomienia pracowników podejmuje decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym, na przykład członka rady nadzorczej wybranego przez załogę, wybranego przez pracowników zakładów mechanicznych. Nie, on nie jest członkiem ani Solidarności, ani OPZ-u. Był pracownikiem niezrzeszonym, który został wybrany przez załogę i został zwolniony dyscyplinarnie i jednocześnie zarząd przedsiębiorstwa skierował do KRS-u wniosek o wykreślenie członka rady nadzorczej. Ten wniosek kuriozalny był. Po pierwsze, uzasadnienie było mętne z tego powodu, mówi się, że nie można kwestionować wyroków sądowych. Ja tego do końca nie jestem w stanie zrozumieć, bo jeżeli jest jasny zapis, że członka rady nadzorczej wybranego przez załogę można skreślić, wypisać z KRS-u w czterech przypadkach, więc kiedy umarł, na szczęście żyje i życzę mu 100 lat, co najmniej nie zrezygnował, nie został odwołany i nie został skazany prawomocnym wyrokiem, to KRS powinien się kierować takimi przesłankami, które upoważniają do skreślenia, a nie zareagować w sposób bardzo jakiś dziwny, że jest, zarząd skierował pismo o wykreślenie i po prostu został wykreślony. I druga sprawa, bardziej kuriozalna, to taka, że KRS wykreślił członka Rady Nadzorczej Leszka Dziedzica ze składu Rady Nadzorczej w zakładach mechanicznych z siedzibą Wojniczą. Bo tak było pismo podpisane przez pana prezesa Jagiełę do KRS-u, więc ja nie wiem, czy członek Rady Nadzorczej na zakładach mechanicznych jeszcze funkcjonuje, czy po prostu mamy się dowiedzieć, czy siedziba, czy w Wojniczu jakie zakłady mechaniczne są. Jeżeli tam ubyło, to może albo przyjdzie do nas, albo my damy kogoś. No po prostu tak niechlujnie są te wnioski tworzone i to są zwolnione dyscyplinarnie. Nie? Natomiast nie wiedział, że będzie wykreślony z KRS-u. I później dowiedział się po jakieś półtora miesiąca. Nikt go nie informował, że zostanie złożony wniosek o wykreślenie. Zresztą Rada Nadzorcza była przeciwna temu wnioskowi. Rada Nadzorcza Zakładu Baniczy była przeciwna temu wnioskowi. A zarząd po prostu, nie patrząc na opinię Rady Nadzorczej, podjął decyzję o skierowaniu pisma do KRS-u i KRS, tak jak mówię, dla mnie są jasne przesłanki, ja nie jestem prawnikiem, natomiast jeżeli jest zapis dotyczący funkcjonowania członka Rady Nadzorczej wybranego przez załogę, absolutnie to mówię, ja nawet nie głosowałem na tego człowieka. Nie głosowałem, natomiast nie można dawać przyzwolenia na standardy poniżej białoruskich, tak uważam.
To zdarzenie miało miejsce w październiku, korespondencja toczy się do tej pory. Czy podane zostało uzasadnienie zwolnienia?
Żadne uzasadnienie, panie redaktorze, a to jest dyscyplinarne uzasadnienie, sprawa jest w sądzie pracy, zresztą ja tam będę jednym ze świadków, bo zostałem poproszony o zeznanie i takie zeznanie w imię sprawiedliwości i tego, co mam do powiedzenia, będę zeznawał w sądzie pracy. Natomiast sprawa dotycząca wykreślenia członka Rady Nadzorczej, nie wiem, czy jest zamknięta, czy ona się dalej toczy, ponieważ gdy my posiedliśmy taką wiedzę jako organizacja związkowa, że przedstawiciel załogi nie związki zawodowe, załogi, został w taki sposób potraktowany. Skierowaliśmy pismo do KRS-u, prosząc o zmianę decyzji z 19 listopada, bo wtedy, pamiętam, była podjęta decyzja o wykreśleniu z KRS-u, o zmianę tej decyzji ze względu na wymogi, na błędy formalne, a więc siedziba w Wojniczu, a nie w Tarnowie, i z drugiej strony, że nie nastąpiły, nie zostały spełnione te cztery przesłanki, o których wcześniej mówiłem, wynikające także z regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej, i do tej pory niestety z KRS-u żeśmy nie otrzymali takiej informacji. Ja myślę, że to też jest odpowiedź na to, że są równi i równiejsi. Gdyby pewno parlamentarzysta czy minister skierował sprawę do sądu, to pewno by pismo otrzymał czy odpowiedź w ciągu 2 dni. Natomiast byle jakie związki zakładów maniczych, obie zresztą organizacje podpisały pismo, no to po prostu to jest stosunek sądów, niejednokrotnie do petentów, którzy są z drugiego gatunku.